Mark Zuckerberg. Ktoś zna? Okej, okay, młodsza część, tak, zdecydowanie. Twórca Facebooka, był o nim film. I jakiś czas temu jego żonie urodziła się córka, której nadali na imię Max. I napisali list do swojej córki i w tym liście napisali, że razem z żoną postanawiają z powodu radości, jaką jest dla nich urodzenie właśnie tej dziewczynki, postanawiają, ten list został opublikowany, że oddają 99% udziałów Facebooku na cele charytatywne, cały ten majątek, około 45 miliardów dolarów, przez następne 10 lat mają zamiar przekazywać właśnie specjalnej fundacji, która będzie przeznaczać je na różnego rodzaju potrzeby ludzkości. Kilka lat wcześniej Bill Gates, twórca Microsoftu, ze swoją żoną również przekazali najpierw 21 miliardów dolarów, a następnie 10 jeszcze miliardów dolarów na walkę z różnego rodzaju plagami, z chorobami, na walkę z gruźlicą. Stwierdzili, że ludzkość potrzebuje w ciągu 10 lat znaleźć szczepionkę na AIDS. Co więcej, Billowi Gatesowi udało się namówić 38 innych amerykańskich miliarderów do tego, żeby oddali również, każdy z nich oddał połowę swojego majątku na cele charytatywne. Brzmi baśniowo, prawda? Brzmi niewiarygodnie, brzmi po prostu, jakby to było nieprawdziwe. Ktoś powie, okej, jeżeli masz takie pieniądze, tak, jeżeli masz już tak olbrzymie ilości pieniędzy, to nie jesteś w stanie ich po prostu przejeść. Nudzą ci się twoje jachty, apartamenty, a więc wydajesz te pieniądze, ogłaszasz to publicznie po to, żeby ludzie cię jeszcze szanowali i lubili za to, jaki jesteś dobry. Ale ogólnie można powiedzieć, że w ludzkim sercu jest raczej pragnienie, żeby mieć więcej niż mniej. Tak? Jak ktoś ma 2 miliony dolarów, to ma więcej niż ten, który ma 1 milion dolarów. I jesteśmy jakby tak z natury właśnie chętni do tego, żeby mieć więcej. Tak? I taka jest ludzka natura, taka jest natura człowieka. I pomyślałem sobie, zastanawiałem się właśnie, co się musiało wydarzyć w sercu tych ludzi, co się musiało wydarzyć w ich wnętrzu, w ich myślach, żeby to się zmieniło. Czy tam musiała się odbyć, czy oni stoczyli jakąś wewnętrzną walkę, aby móc tak postąpić, aby móc tak się zachować. I dzisiejsze nauczanie, dzisiejsze moje kazanie, mam nadzieję, że nie nudne i nie nużące, że nikt nie spadnie tutaj pod stół po prostu z powodu tego, że zanudził się na śmierć. Dzisiejsze moje nauczanie jest zainspirowane wersetem z Księgi Przypowieści 3,27. Księga Przypowieści 3,27, tam jest napisane: nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeżeli to leży w twojej mocy. I dzisiaj chciałbym o tym mówić, tak? Księga Przypowieści to jest w Biblii tak zwana literatura mądrościowa. Od jakiegoś czasu czytamy, zastanawiamy się i ja podkreślam, jak ważną rzeczą jest właśnie, żeby zdobywać w życiu mądrość, taką praktyczną mądrość, mówiącą nam, jak żyć, jak funkcjonować. I po tym wersecie, który przeczytałem, tak, jeszcze raz go powtórzę, nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeżeli to leży w twojej mocy. W zasadzie po tym wersecie moglibyśmy już skończyć. Pozostało powiedziane prawie wszystko, pozostało powiedziane bardzo dużo, ale spróbujmy się zastanowić, dlaczego mielibyśmy to robić. Dlaczego mielibyśmy pomagać innym, dzielić się tym, co ciężko musimy zapracować. Zazwyczaj jest tak, że mówimy, że brakuje nam. Kiedy jeździłem do pracy do Holandii i mieszkałem u ludzi tam i wtedy, bo to była przepaść między poziomem życia Holendrów i Polaków i oni mówili to samo, co mówią Polacy. My chcemy tylko żyć godnie. Tak? A więc dlaczego w takich sytuacjach, kiedy odczuwamy niedobory, mielibyśmy się z kimś dzielić, jaki jest powód, żebyśmy to robili. I myślę sobie, że nie trzeba być amerykańskim miliarderem do tego, aby być w stanie komuś pomóc. Nie trzeba być Billem Gatesem właśnie, aby zauważyć potrzeby drugiego człowieka i wyciągnąć rękę. Kiedy nawracamy się do Boga, a właściwie Chcę powiedzieć, kiedy Bóg tworzy w nas nowe życie, kiedy rodzimy się do tego drugiego, duchowego życia, kiedy nawracamy się do Boga, to Jemu nie chodzi nie tylko o to, żeby nas zbawić i żebyś w przyszłości zamiast do piekła poszedł do nieba, ale Jego celem jest ukształtować twoje serce na swój obraz i podobieństwo. To jest Boży zamiar dla ciebie, aby twoje serce, twoje myśli, twoje wnętrze było ukształtowane na obraz i podobieństwo Boga. To jest Jego zamiar. I kiedy mówię o hojności, bo tak naprawdę do tego się sprowadza dzisiejsze nasze czytanie Słowa Bożego, moje mówienie, sprowadza się do tematu hojności, a więc kiedy dotykamy tematu hojności, to tak naprawdę chodzi o to, aby twoje życie było refleksem, było odbiciem Bożego charakteru w nas. Do tego to się sprowadza, aby twoje życie było odbiciem Bożego charakteru. Chodzi o odblask Bożej miłości w naszym codziennym życiu. W tym życiu także związanym z pieniędzmi. Niedawno słyszałem taką historię, ktoś tam powiedział, że pieniądze szczęścia nie dają, a odpowiedź była taka, że łatwiej się płacze w Mercedesie niż w maluchu. Jest to prawda, oczywiście, że tak, że łatwiej znosić nieszczęście w Mercedesie niż w maluchu. Okej. Słuchajcie, chciałbym zaprosić was teraz do przeczytania wspólnego fragmentu z drugiego listu świętego Pawła do Koryntian. Drugi Pawła do Koryntian, otwórzmy 9 rozdział i tam przeczytajmy wersety od 6 do 15. 2 Koryntian 9, 6 do 15. I czytamy tam następujące słowa. A powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie. A kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. A tak ubogaceni we wszystko, będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi. A modląc się za was, tęsknić będą za wami z powodu nader obfitej łaski Bożej, która spływa na was. A Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego. W tym naszym fragmencie, który przeczytaliśmy dzisiaj, pojawia się takie sformułowanie, kto postanowił w sercu swoim. Tak, i tam jest dalej, że z dobrej woli, bez przymusu, bez żalu. Tak? Kto postanowił w sercu swoim. Posłuchaj, postanowienie serca jest czymś bardzo ważnym. Postanowienie jest czymś bardzo ważnym. Myślę, że jesteśmy ludźmi, którzy przeceniają znaczenie emocji w życiu. Przewartościowujemy znaczenie emocji. Zbyt często dajemy się uwieść temu, co aktualnie czujemy. Zbyt często decydujemy na podstawie właśnie emocji. A tymczasem hojność, jak i wiele innych spraw w naszym życiu, zależy od naszego postanowienia. Zależy od naszego postanowienia. Hojność, jak i wiele innych rzeczy, jest aktem naszej woli. Jest aktem naszej woli. Jeśli się na nią zdecydujesz, jeśli się zdecydujesz żyć hojnie w życiu, to chcę ci powiedzieć, że na początku tego nie musisz czuć, ale za jakiś czas twoje emocje podążą za tym, twoje serce podąży za tym. Emocje pójdą za tym dalej, tak? Za tym, co zdecydowałeś. Jeżeli postanowisz, że nie chcesz tego robić, uwierz mi, że twoje serce również za tym podąży po jakimś czasie. I pójdą za tym twoje emocje. I powiem więcej, po jakimś czasie znajdziesz sobie takie dobre wytłumaczenie, dobre uzasadnienie, przekonujące, uwierzysz w nie w swoim sercu i będziesz wiedzieć, dlaczego nie należy być hojnym. Serce i uzasadnienie pójdą za aktem twojej woli. Ja nawracałem się jako, nie wiem, czy jeszcze starszy chłopak, czy już młody mężczyzna, ale to był taki okres w moim życiu i wcześniejsze lata to był okres bez pieniędzy, totalnie bez pieniędzy. Przez 2 lata byłem na zasiłku dla bezrobotnych, tam z jakimś okresem przerwy, a jeszcze wcześniej prowadziłem biznes przez rok czasu, który nie przynosił zysku. Więc to był długi okres czasu, kiedy naprawdę byłem biedny jak mysz kościelna. I wtedy zacząłem czytać Słowo Boże, zacząłem czytać Biblię, nawróciłem się do Jezusa. Bóg przyszedł z wielką mocą, zmienił moje życie i nikt mi tego nie mówił, nikt mi tego jakby nie sprzedał, nie przeczytałem żadnej książki, nikt mi nie przekonywał do tego, po prostu czytając Biblię, to był jeden z pierwszych wniosków, do których doszedłem, że chcę być hojny, że chcę, jak będę miał pieniądze, bo jak się, nie miałem ich wtedy, ale powiedziałem sobie, jak będę miał pieniądze, to będę hojny, będę pomagał ludziom i będę oddawał dziesięcinę. Będę oddawał dziesięcinę. No i potem wyjechałem za granicę i w bardzo krótkim okresie czasu zarobiłem no dużo pieniędzy, naprawdę dużo pieniędzy. Właściwie nigdy wcześniej tyle pieniędzy, nie to, że nie miałem, ale nie widziałem nawet po prostu na oczy. I będąc już tam, wiedząc, że zarabiam te pieniądze, zdecydowałem się, że jak wrócę, to oprócz dziesięciny chcę pomóc pewnej kobiecie w kościele właśnie, która po prostu miała ciężki okres, źle się jej powodziło. Tak sobie postanowiłem bez przymusu w swoim sercu. I przyjechałem do kraju z tymi pieniędzmi, przyszła niedziela, przygotowałem 2 koperty, które opisałem, na jakie są cele i postanowiłem je anonimowo wrzucić do koszyka. Muszę powiedzieć, że w czasie właśnie tego nabożeństwa i przed zbieraniem kolekty jakoś wyjątkowo byłem spocony. Miałem dziwne emocje takie po prostu, które mi towarzyszyły. Denerwowałem się, pomimo tego, że wcześniej bez przymusu postanowiłem w swoim sercu. I kiedy już zaczęto zbierać kolektę, to przyszły mi do głowy od razu myśli, że nie jestem przekonany tak do końca. Tak jak byłem przez miesiące, tak po prostu momentalnie te myśli odeszły, odeszło to przekonanie, a w tej chwili tego zupełnie nie czułem, że powinienem to zrobić. I te koperty jakoś były tak dziwnie przyklejone do moich rąk, nie chciały się odlepić. I siłą woli po prostu włożyłem je, odpłynęły. I powiem wam, że dopiero po jakimś czasie, po kilku dniach, zdałem sobie sprawę, że zrozumiałem, że stoczyłem walkę, tak? Że stoczyłem tam w środku walkę ze swoim starym człowiekiem, ze swoim starym życiem, z człowiekiem, który jest z natury skoncentrowany na sobie, z człowiekiem, który jest z natury skoncentrowany na swoich własnych potrzebach. Nasz dzisiejszy fragment, ten taki długi, który czytaliśmy z listu do Koryntian, zaczyna się od słów, które mówią, że kto skąpo sieje, ten będzie skąpo zbierał. I chciałbym wam powiedzieć, żeby nie ma powodu, żeby uduchowiać ten fragment, tak, żeby go przenosić na życie jakieś takie duchowe, na relacje z Bogiem w postaci czasu zainwestowanego w czytanie Biblii, w modlitwę. W tym miejscu te słowa dotyczą spraw jak najbardziej materialnych. Spraw jak najbardziej materialnym. Jestem pewny, że w żadnym podręczniku do ekonomii, że w żadnym poradniku do zarządzania domowym budżetem nie znajdziecie tego, co mówi Słowo Boże. Biblia mówi o tym, że czasami jest tak, że nasza bieda wynika z naszego skąpstwa. W matematyce nie da się tego udowodnić, ale tak mówi Słowo Boże. I wiem, że to jest bardzo odważna teza, wiem, że to jest bardzo odważne postawienie sprawy, ale przekonałem się o tym, że Bóg błogosławi ludziom, którzy żyją w hojności. Boże błogosławieństwo podąża za hojnością, za ofiarnością, za szczodobliwością, za ludźmi, którzy są dobre dziejami dla innych. Za tym podąża Boże błogosławieństwo. Bóg namawia cię do tego, żebyś sobie w sercu postanowił, bez żalu, bez przymusu, aby pomagać innym, dając, uwaga, jałmużnę. To słowo nie jest już słowem obiegowym. Ono nie pojawia się we współczesnej polszczyźnie. Powoli to jest archaizm językowy, ale nie potrafiłem znaleźć innego słowa, które by tak dobrze opisywało naturę tej sprawy. Jałmużna to jest wspieranie finansowo, bezinteresownie kogoś, kto jest w potrzebie. To jest po prostu wyciąganie z portfela twoich pieniędzy, na które ciężko pracowałeś, aby podzielić się z drugim człowiekiem, aby mu pomóc. I absolutnie wierzę w hojność. Wierzę, że hojność jest częścią Bożej natury, do której Bóg nas powołuje. Wierzę, że to jest coś, co jest naszym przeznaczeniem. Wierzę w hojność, praktykuję hojność, a jako pastor chcę o niej nauczać i ponieważ zachęcać do hojności, ponieważ hojność ma swoją obietnicę. Hojność ma swoją obietnicę. Obietnicę błogosławieństwa, tak? Bóg mówi, że jeżeli prowadzisz takie życie, będzie za tobą Boże błogosławieństwo podążać. Ale chcę ci też powiedzieć, że również skąpstwo ma swoją obietnicę. I to nie jest obietnica, której chcielibyście doświadczyć w życiu. Biblia mówi nam, czytaliśmy o tym, tak, że Bóg jest w stanie hojnie udzielić każdemu, kto potrzebuje, tak, że jest w stanie wesprzeć każdego, kto potrzebuje. Tak. Mówimy tu o tej jak najbardziej pragmatycznej części naszego życia. Mówimy tutaj o tym, że potrzebujesz zapłacić rachunki, że potrzebujesz mieć pieniądze na chleb, na coś do chleba, na ubranie, na zapłacenie za wodę, gaz, prąd. Ja za gaz nie płacę, bo nie mamy gazu z moją żoną w naszym domu, tak? Mamy swoje potrzeby i Biblia mówi, że Bóg się troszczy o tych, którzy idą za Nim. W sercu większości ludzi, w sercu większości z nas, w sercu większości człowieka, który po raz pierwszy czyta Biblię, sięga do niej, albo słucha kazania, jakiegoś nauczania, albo czyta jakąś książkę o tym, żeby być hojnym, rodzi się naturalna rezerwa do tego. Rodzi się dystans i gdzieś tam w naszym sercu pojawia się wahanie i mówimy halo, halo, halo. Jeżeli ja teraz oddam te pieniądze, to braknie mnie samemu. To sam nie będę miał dla siebie, dla swoich dzieci. Twoje dotychczasowe doświadczenie mówi ci, że jeżeli chodzi o pieniądze, tak, że w sprawie pieniędzy możesz liczyć głównie na przyjaciół, jeżeli ich posiadasz, na rodzinę, ale nie wszystkich zapewne, i głównie możesz liczyć na siebie samego. Tak? Jeżeli sobie sam nie pomożesz, to najprawdopodobniej nikt ci nie pomoże. Tak? Taka jest historia człowieka, takie jest doświadczenie naszego ciała i taki jest w nas lęk. Jak sobie sam nie pomożesz, to nikt ci nie pomoże. I uwierzenie w to, że niewidzialny Bóg, którego nie widzisz codziennie, nie możesz go dotknąć, a więc uwierzenie w to, że niewidzialny Bóg może się o mnie troszczyć również w sprawach finansowych, jest aktem takiej samej wiary, jaka jest wymagana do tego, aby uwierzyć, że Bóg mnie kocha, aby uwierzyć, że Bóg może mnie uzdrowić z raka, tak? Aby uwierzyć w to, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy. Powiem ci, że do tego jest wymagana ta sama wiara. Wiara, bez której nie można podobać się Bogu. Wiara, bez której nie możesz być Mu miłym. Wszyscy wiemy, że pieniądze nie spadają z nieba. A trudno jest nam przyjąć i zaakceptować takie biblijne twierdzenie, czy takie nauczanie, które mówi, że Bóg może nam pomóc w sprawach finansowych, pomóc z pieniędzmi, a jednak jestem pewien, że tak właśnie jest. Chciałbym zapytać, taki szybki test, czy są tutaj osoby, które doświadczyły tego, że w jakiejś trudnej sytuacji zwróciłeś się do Boga i Bóg rozwiązywał twoje problemy finansowe? Podnieś rękę, jeżeli możesz. Okej, tak? Mamy szybki test. Trudno jest, wydaje mi się, że to jest wyzwanie dla nas, że trudno nam jest w to uwierzyć, a jednak nie ma nic piękniejszego, kiedy tego doświadczamy i kiedy patrzymy na tą sytuację wstecz i mówimy, to było niezwykłe, to było niezwykłe. Nie miało prawa się udać, a udało się. Bóg jest wielki. Modliłem się, a wysłuchał mnie, zatroszczył się o mnie. Chciałbym taką szybką historię powiedzieć, być może niektórzy z was ją znają, oczywiście, a dla niektórych to będzie coś nowego. Tak sporo lat temu wstecz, kiedy byliśmy w połowie remontu tego budynku, tam na górze nie było właśnie nic oprócz jednej wielkiej graciarni, przestrzeni strychowej, strach tam było wchodzić, a marzyło nam się, żeby mieć tam sale katechetyczne dla dzieci i nie mieliśmy na to żadnych pieniędzy. MSWiA, czyli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ogłosiło taki konkurs, który był nagradzony grantem i można było uzyskać pieniądze właśnie na takie cele, na remont, kilkadziesiąt tysięcy złotych. Więc ja nie miałem jakiegoś wielkiego doświadczenia w pisaniu tego rodzaju projektów, ale napisałem ten projekt, odesłali mi do poprawki, złożyłem projekt, został przyjęty. Modliłem się i czekałem po prostu, kiedy będzie odpowiedź i czy dostaniemy jakieś pieniądze. I tak uchodziło ze mnie powietrze, tygodnie oczekiwania zamieniły się w miesiące. W zasadzie miałem już takie przekonanie, że sprawa jest pozamiatana i nie dostaniemy żadnych pieniędzy. I w tym samym czasie, jako tutaj Kościół, zdecydowaliśmy się, że pomimo tego, że mamy mało pieniędzy, to nawet z tą niewielką ilością pieniędzy chcemy dawać jeszcze na misję gdzieś na zewnątrz, na świecie, na sprawy Królestwa Bożego. Chcemy oddawać część tego naszego niewielkiego budżetu. I jak uradziliśmy, tak postanowiliśmy, poprzez znajomego z Australii, zaczęliśmy wspierać finansowo misjonarza, jego rodzinę, który w Serbii pod Belgradem małej miejscowości zakładał kościół. I po prostu chcieliśmy ich błogosławić tymi pieniędzmi, żeby mieli na życie. I to trochę trwało i pewną piękną niedzielę całą kolekę, którą zebraliśmy, poświęciliśmy na ten cel. Wysłaliśmy te pieniądze. W poniedziałek nieoczekiwanie w mojej skrzynce na listy pojawiło się duże pismo. Drżącymi rękoma otwierałem kopertę, czytałem, po prostu łzy się pojawiły w moich oczach. Ja lubię w ogóle z ministerstwa dostawać pisma, bo oni zaczynają zawsze tak: czcigodny pastorze, to naprawdę bardzo dobrze brzmi, słuchajcie. Nikt się do mnie tak nie zwraca. Nie to, żebym manipulował tutaj wami, absolutnie. A więc czcigodny pastorze i tak dalej, przyznajemy właśnie na wasz cel 30 tysięcy złotych. I wiecie co, te 30 tysięcy złotych to było dokładnie 10 razy więcej niż przez cały rok wysłaliśmy do Serbii. Chcę ci powiedzieć, że za hojnością idzie Boże błogosławieństwo, że za oddaniem idzie Boża łaska, idzie opieka nad tobą. Oczywiście boimy się i to jest dla nas duży krok wiary, ale Bóg się przyznaje do ludzi, którzy są Mu wierni, oddani. Ale my tak naprawdę nie chcemy być hojni po to, żeby dostać więcej. Tak? To nie jest powód, dla którego, to nie jest nasz zamiar, to nie jest cel po prostu, żeby na swojej hojności jeszcze zarobić. Tak? Bóg wzywa nas do hojności, do pomocy innym, dlatego, że po pierwsze to zaspokaja potrzeby ludzi. To zaspokaja potrzeby ludzi, tak? naszą potrzebą było tutaj zorganizować miejsce dla dzieci, gdzie mogłyby być fajne zajęcia, gdzie mogłyby spędzać dobrze czas. Naszym pragnieniem jest dawać ludziom pieniądze, żeby mogli sobie kupić jedzenie i nakarmić dzieci, jeżeli są w potrzebie, żeby mogli je ubrać. Albo czasami, żeby mogły pojechać te dzieciaki gdzieś na jakąś wycieczkę, tak? Aby zaspokoić ludzkie potrzeby. Ale to też przynosi Bogu chwałę i Bogu dziękczynienie. Ludzie są wdzięczni Bogu, tak? I stajemy się wtedy odbiciem Bożego charakteru na ziemi. Przy okazji odpowiedź na pytanie, tak postanowiłem dzisiaj załatwić to raz na zawsze, ponieważ wiele osób mnie pyta, często się właśnie z tym jako pastor stykam, co z dziesięciną, tak? Czy dzisiaj powinniśmy oddawać 10% z dochodu do Kościoła? Rzeczywiście niewiele o tym jest w Nowym Testamencie, zdecydowanie więcej w Starym Testamencie. Moja odpowiedź, powiem wam szczerze, tak? Mógłbym tutaj próbować manipulować, jakoś tam owijać w bawełnę, powiem wprost. Ja wierzę, że tak. Wierzę, że dziesięcina jest powołaniem dla wierzących. Chociaż Nowy Testament o niej dużo nie mówi. Wierzę, że ta dziesięcina ze Starego Testamentu to był taki Boży sposób nauczenia hojności Bożego ludu. To był taki Boży sposób nauczenia nas ludzi hojności wtedy. I wierzę, że jesteśmy wezwani do tej samej hojności, ale nie jest to obligatoryjne, tak? Będąc członkiem Kościoła nie musisz tego oddawać. Nie zmuszamy cię, nie musisz dawać nic. Tak naprawdę chcielibyśmy, żeby wszystko było dobrowolne, chętne i ja nie mam zamiaru jakby rezygnować z mówienia o tym, ale nie mam też ochoty kogokolwiek do czegokolwiek zmuszać. I wierzę też, że dla naszych złych postaw my czasami dla naszych złych motywacji potrafimy znaleźć odpowiednie uzasadnienie, które będzie ładnie brzmiało, które będzie miało takie pozory właśnie teologicznej poprawności. Ale wiem, że we wszystkim, co robimy, Bóg patrzy przede wszystkim na motywację naszego serca. Bóg zagląda do tego, co robimy. Wiesz, bo nawet wkładając ostentacyjnie 100 zł gdzieś do koszyka, twoją motywacją może być to, żeby ktoś zobaczył to po prostu. I zniszczysz swoją hojność. Nie rób tego, nie rób tego. Biblia mówi o tym, żeby twoja prawica nie wiedziała, co czyni lewica. Biblia mówi o tym, żeby nie wynosić się ze swoją hojnością, tak? Właściwie hojność nie zaczyna się od kwoty. Hojność nie zaczyna się od kwoty, ale od postawy serca. Zaczyna się od motywacji serca. Wszyscy znamy historię, którą przytoczył Jezus o wdowie przy skarbcu w świątyni. Jezus zauważył tę kobietę, która wrzucała tam najmniejszą monetę, jaka była wtedy w obiegu i powiedział, że ona dała najwięcej, tak? W Bożych oczach zostało to dostrzeżone i uznane jako coś cennego. Dobrze jest zacząć praktykować hojność nawet w drobnych sprawach, tak? Bo wtedy uwolnisz swoje serce od chciwości. Chciwość, posłuchaj, jest jak bluszcz, który oplata nasze serce, zaciska je i później już nie możesz oddychać, ono nie pracuje normalnie. I oczywiście tym największym wyzwaniem dla nas jest właśnie strach, że nam zabraknie, tak? Że nam zabraknie, że nie starczy nam na życie. Tu jest pole prawdziwej bitwy, tu się odbywa prawdziwa bitwa. Ale my nie chcemy być skąpcami i sknerami, tak? My nie chcemy być. Kiedyś puszczaliśmy tutaj fragment filmu z Louisem Dauphine, Skąpiec, na podstawie Moliera. I tam jest taka scena po prostu, jak Louis Dauphine stoi w kościele, jest jakimś tam kupcem i nie wiem, czy to była zakonnica, czy ktoś, tak dziwnie ubrana postać, chodzi po kościele i począsa kiesą, ludzie wrzucają coś, a on coraz bardziej po prostu ma skrzywioną minę, coraz bardziej grymas na twarzy, coraz bardziej go to boli, aż w końcu ucieka z tego kościoła przerażony tym, a kobieta go goni. Więc posłuchaj, nie będę cię gonił. Obiecuję, że nigdy nikogo nie będę gonił, ale nie pozwól po prostu, żeby taka sytuacja cię dopadła. Co chcę powiedzieć na zakończenie, bo bardzo dzielnie słuchacie dzisiaj. Co chcę powiedzieć na zakończenie? Wydaje mi się, że hojność wynika z jednego przeświadczenia. I to jest taka sprawa jakby nadrzędna, którą musimy przyjąć do wiadomości i zdać sobie właściwie z tego sprawę. Dopiero wtedy jest możliwe uwolnienie do serca. Ty i ja, my żyjemy w świecie stworzonym przez Boga. I ten świat jest absolutnie i całkowicie zależny od Boga. Tak? Dzisiaj to jest kwestia wiary, ale tak w istocie rzeczy jest. Żyjemy w świecie stworzonym przez Boga. I ten świat jest od Boga zależny. I jedynym całkowitym i prawdziwym źródłem bezpieczeństwa i miejscem, tym czymś, co sprawia, że czujemy się bezpieczni, daje nam poczucie bezpieczeństwa, jest fakt, że to Bóg zabezpiecza nasze istnienie. Twój każdy oddech, każde uderzenie serca wynika z tego, że byłeś w Bożym planie. Że byłeś w Bożym planie, to, że jesteś na świecie, właśnie wynika z tego, że Bóg jest źródłem życia. Jeżeli Boga uczynisz kamieniem węgielnym swojego życia, jeżeli Boga uczynisz fundamentem, to nie boisz się wtedy, że zostaniesz sam, tak? To nie czynisz wtedy swojego zabezpieczenia z funduszy powierniczych, z tego, co masz odłożone na koncie. Oczywiście mądrą rzeczą jest być oszczędnym. Oczywiście mądrą rzeczą jest odkładać pieniądze, mądrą rzeczą jest... To może wynika trochę poza dzisiejszy temat, ale warto to powiedzieć, tak? Mądrą rzeczą jest dbać o to, żeby nie żyć w biedzie. John Wesley, wielki metodystyczny kaznodzieja, powiedział takie słowa: zarabiaj ile możesz, oszczędzaj ile możesz, dawaj ile możesz. Ludzie mówią, nie daję, ponieważ w ogóle nie wiemy, jaka będzie przyszłość. Kto to może wiedzieć? Co będzie, to będzie. Co się wydarzy, to się wydarzy. Nikt nie wie, jaka jest przyszłość. I być może w tych drobnych szczegółach rzeczywiście my tego nie wiemy, jaka będzie przyszłość, ale jest taka dziedzina w matematyce, statystyka, która za pomocą statystyki można w ogólnym obrazie opisać przyszłość. I wiesz co? To ma zastosowanie do twojego życia. Wcale to, co się wydarzy, nie jest tak bardzo nieprzewidywalne w twoim życiu. Przyszłość wynika, jutro wynika z tego, co robisz dzisiaj. Jutro wynika z tego, co robisz dzisiaj. Duchowo, tak? Jeżeli dzisiaj karmisz się Słowem Bożym, jeżeli dzisiaj szukasz Boga, to jest wielce prawdopodobne, że jutro będziesz z Bogiem żył i doświadczał Jego opieki w życiu. Ale ta zasada odnosi się też do rzeczy takich zupełnie nieduchowych. Będzie może bardziej do młodych ludzi. Jeżeli dzisiaj inwestujesz w siebie, jeżeli dzisiaj przykładasz się do nauki w szkole, jeżeli zamierzasz zdobyć jakiś dobry zawód, jeżeli jesteś w tym konsekwentny, jeżeli dzisiaj decydujesz się na jakieś studia, które być może są wymagające, ale mają szansę, dają dobre rokowania, to jutro najprawdopodobniej znajdziesz pracę. Jutro jest funkcją tego, co robisz dzisiaj. I to odnosi się również do hojności. Jeśli dzisiaj masz niewielkie dochody, ale potrafisz przemóc się, właśnie pokonać swój egoizm i wspomagać innych, to jutro to wejdzie w twoją krew i będzie częścią twojego charakteru. Nasze jutro zależy od tego, co robimy dzisiaj, ale przede wszystkim to dotyczy spraw duchowych. Jeśli dzisiaj szukam Boga, jeśli dzisiaj do Niego wołam, to On ci się jutro objawi, albo jeszcze dzisiaj. Tak? Biblia mówi o tym, szukajcie mnie, wołajcie do mnie, a ja objawię się wam, bo jestem Bogiem, który mam dobre plany o tobie, dobre myśli o tobie. Życzę ci tego. Wczoraj Jezus Chrystus umarł na krzyżu po to, żebyś miał dobre dzisiaj i błogosławione jutro. To jest wyraz Bożej hojności. Bóg w swojej miłości jest hojny i rozrzutny. I zależy mu na tobie. Nie jesteś dla niego ani anonimowy, ani nieznany. On zna twoje imię, zna każde słowo na twoim języku, zna każdą twoją myśl. Bóg cię kocha. Życzę ci, żebyś chodził w Bożej miłości i życzę ci, żebyś doświadczył jej. Wiedzieć to jest jedno, a doświadczyć drugie. Amen. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego słowa. Powstańmy do modlitwy.